podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa w odcinku numer 7 podcastu. Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl
i Jerzy Rajkow-Krzywicki z jerzy.tv.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Jerzy.
Dzień dobry Szymon.
To dzisiaj mamy ciekawą historię.
Zaczniemy może dzisiaj od zagadki, żeby tak trochę naszych słuchaczy wprowadzić w nastrój. Co ty na to?
Okay.
Ja proponuję, żebyś przedyktował pierwszą część zagadki, a ja przedyktuję drugą.
Emerytowany miejski partyzant i wytrwały patriota dzielnicowy, entuzjasta mikrospołeczności i innowacji społecznych, kompulsywny konsument kultury masowej i wyższej, basista i wokalista najgorszego zespołu świata The Judges.
A równolegle do tego i jednocześnie prawnik, działacz społeczny, propagator sprawnych, przyjaznych i obywatelskich instytucji życia publicznego, mediacji oraz innowacji społecznych, absolwent studiów z zakresu prawa brytyjskiego i europejskiego, Uniwersytet w Cambridge oraz Leadership Academy for Poland, edycja 2017. Laureat głównej nagrody pierwszej edycji plebiscytu Obywatelski Sędzia Roku 2015, Fundacji Court Watch Polska oraz plebiscytu Dziennika Zachodniego Osobowość Roku w 2017 roku. Nominowany za propagowanie w społeczeństwie polskim wiedzy o prawie w sposób zrozumiały dla każdego człowieka.
Ja bym jeszcze dodał, że w naszym podcaście gości po raz pierwszy osoba, która ma swój profil na Wikipedii. I mam nadzieję, że takich osób będzie coraz więcej w naszym podcaście, więc jest nam miło przedstawić gościa naszego podcastu, odcinku numer 7, czyli sędziego Jarosława Gwizdaka.
Tak jest.
Ja jestem bardzo...
Ciekaw jestem, czy się państwo domyślili po naszych intrach, że chodzi o tą samą osobę.
Ja bym się, wiesz co, może... No nie. Szczególnie basista i wokalista najgorszego zespołu świata The Judges.
No ja muszę sobie coś ściągnąć z zespołu The Judges, bo przecież już to wzbudziło moją ciekawość. Wygląda na to, że to może być jakiś punk na przykład.
Chyba tak. Chociaż ja nie słuchałem, zrobiłem jakiś szybki search przed naszym spotkaniem The Judges, ale niczego w necie nie znalazłem. No może trzeba poprosić naszego gościa o podesłanie jakiejś epki.
Tak. To jest bardzo dobry pomysł.
Puszczenie czegoś w tle. Wow.
No, ale w ogóle z tym podcastem i z tym odcinkiem podcastu się wiązała fajna historia, bo myśmy się z Szymonem umówili z sędzią Jarosławem Gwizdakiem w Katowicach na tą naszą rozmowę. No i tak się złożyło, że finalnie ja na tą rozmowę nie dojechałem. W sensie dojechałem, ale tylko po to, żeby powiedzieć dzień dobry i do widzenia, tak naprawdę.
Dzień dobry, no dzień dobry. To do widzenia.
Tak. Nie, ale naprawdę, bo myśmy chyba siedzieli przy jednym stole wspólnie może z 5 minut maksymalnie.
Może trochę więcej.
No, historia była taka, że skorzystałem ze zdobyczy technologii w postaci tego, żeby kalendarz Apple powiedział mi z wyprzedzeniem, kiedy mam wyjechać do Katowic, z uwzględnieniem sytuacji na trasie. I on mi powiedział, kiedy mam mniej więcej wyjechać, bo to zazwyczaj robi. Ja sobie do tego dodałem jeszcze 40 minut zapasu na wszelki
40.
wypadek. Jakbym się musiał gdzieś tam zatrzymać, czy zatankować paliwo, czy coś tam, czy jakby się sytuacja na drodze zmieniła. A efekt był taki, że przyjechałem 40 minut spóźniony. Czyli to znaczy, że w międzyczasie sytuacja na drodze, bo między Warszawą a Katowicami się zmieniła o 1,5 godziny, co nie? W złą stronę. Nie, no i prawda jest taka, że właśnie ze względu na wypadek i na bardzo, bardzo gęsty ruch po drodze, no po prostu się spóźniłem, a jechałem tak naprawdę z walizką, ze sprzętem całym, na którym nagrywamy te nasze podcasty, więc musieliśmy zadziałać z Szymonem na zasadzie partyzanckiej. Nie, opowiedz Szymon, jak nagraliśmy tą rozmowę, w sensie jak ty ją nagrałeś.
Sama rozmowa była dla mnie bardzo fajna i ciekawa, zresztą nasz gość jest osobą, która nie wymaga zadawania wielu pytań, po prostu swobodnie opowiada o tym, co o swojej wiedzy, doświadczeniu, jeśli chodzi o social media, bo ten odcinek będzie dotyczył komunikacji prawników social media, plusów i minusów obecności w serwisach social mediowych i tego, jak też wymiar sprawiedliwości, jak sądy pojawiają się w internecie, jak mogą się pojawiać, jak powinny się pojawiać. Natomiast nagranie było bardzo, bardzo ciekawe, tylko że niestety nagrywaliśmy się na telefon. No ja wiem, że wszędzie można usłyszeć, że jak masz telefon, to już możesz zrobić naprawdę dużo, ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy zawsze nastawieni na fajną jakość odcinka i na fajną jakość dźwięku, no to nagranie z telefonu na pewno będzie jakościowo trochę słabsze.
Ja uważam, że jakość tego nagrania ma swój punkowy urok.
Okej, jak to musimy to powiedzieć? Jakość tego nagrania ma swój punkowy urok. Jestem bardzo za.
Zapraszamy do wysłuchania odcinka o komunikacji prawników social media z sędzią Jarosławem Gwizdakiem. No i moja obecność w tym odcinku jest tylko i wyłącznie
tylko
duchowa.
Tak, tylko duchowa.
Chciałbym porozmawiać przede wszystkim o komunikacji, bo jest pan znany z tego, że przynajmniej w takim w ostatnich miesiącach, z tego, że dużo pan mówi o komunikacji prawników między sobą, ale też komunikacji do ludzi. Ja bym chciał się dowiedzieć, w jaki sposób social media, czy mam na myśli serwisy typu Twitter, Facebook, YouTube i tak dalej, w jaki sposób one mogą służyć prawnikom. Mam nie tylko na myśli sędziów, ale też adwokatów, radców prawnych, czy w ogólności prawników i w jaki sposób one mogą służyć. I chciałem też zagadnąć o to, jakie są ich korzyści i negatywy skorzystania z social mediów. Pana zdaniem.
Przede wszystkim to jest fascynujące narzędzie i to myślę, że to jest też nowy język i nie można pozostawać obojętnym na to. Ja też będę trochę mówił z perspektywy sędziego, który to sędzia nie mógł się wypowiadać. Nie tylko chodzi o formę, ale też chodzi o treść, bo nas przez całe lata uczono, że sędzia wypowiada się wyłącznie w orzeczeniu. I to jest coś, z czym ja się głęboko nie zgadzam. To jest coś też, w czym ja opatruję dzisiejszy stan rzeczy, dzisiejszą relację pomiędzy obywatelami a wymiarem sprawiedliwości, nie tylko sprowokowaną przez władzę, ale coś, co narastało, coś, co było pewnym problemem i coś, gdzie po prostu niezrozumienie zbudowało ten mur obojętności i też mur niezrozumienia, bo to, w jaki sposób się komunikujemy, no to nas też definiuje, prawda? To pewien filozof powiedział, że granice mojego języka są granicami mojego świata. No. I te granice, które postawili prawnicy, to były jeszcze takie granice nie do przekroczenia. To nawet Donald Trump nie musiał budować muru, bo sędziowie, prawnicy, adwokaci zbudowali ten mur po prostu sami. To jest taki mur, który jest na sali rozpraw. To jest coś, gdzie trzeba sobie przełączyć w głowie taki guziczek, żeby zacząć na przykład mówić, czy pan wygrał, czy przegrał sprawę, prawda? To jest gdzieś kiedyś, to są te anegdoty, jak się ogłasza wyrok, a mówi się pięknie tym prawniczym językiem, po czym ten zwykły człowiek, ten tak zwany Kowalski, się pyta, panie sędzio, wygrałem czy przegrałem?
O co chodzi?
Tak, i to jest jedna chyba z największych porażek komunikacyjnych. Kolejnym jest to, czego gdzieś tam uczono nas na aplikacji, żeby to właśnie było takie wycyzelowane, żeby to nie było po ludzku, żeby to było skrzyło się, prawda, poglądami judykatury i doktryny, żeby te rodzynki takie cytowanych orzeczeń tam wtykać, tylko to ciasto może miało te rodzynki, ale miało jeden wielki zakalec i tym zakalcem właśnie było to, że tego po prostu nikt nie rozumiał i Mnie strasznie martwi, mnie strasznie boli to, że nie wiem, w sprawie powiedzmy o zapłatę 1000 złotych z jakiejś chwilówki, z jakiejś sytuacji życiowej pisze się na przykład uzasadnienie sądu drugiej instancji, które ma 8 stron i w których się rozważa abstrakcyjność stosunku wekslowego i inne tego typu rzeczy, tylko to już nawet, to nie chodzi o to, że to męczy i jest niezrozumiałe dla obywatela, ale nawet to męczy sędziego, który takich spraw ma w szafie po prostu kilkaset i też stara się pisać uzasadnienia w sposób zwięzły, zrozumiały. Dlatego my się chcąc, nie chcąc, ale zmuszeni jesteśmy, żeby się w końcu nauczyć nowego języka, ewentualnie odświeżyć, zupgrade'ować, może to złe słowo, bo też ja nie chcę, żeby ten język prawniczy był na przykład językiem korporacyjnym, także ja nie chcę niczego dowozić, ja nie chcę mieć challenge'ów orzeczniczych i innych, ani ASAP-ów i update'ów, ani upgrade'ów też, ani deadline'ów mimo wszystko, chociaż no jest deadline na przykład, żeby napisać uzasadnienie, albo deadline do wniesienia zarzutów, ale sobie tego trochę nie wyobrażam w kodeksie postępowania cywilnego, żeby tam się pojawiły deadline'y. Wolę jednak terminy. Wolę terminy. I teraz, gdzie mamy te media społecznościowe? No, to jest znowu to, że nieobecni nie mają racji, że jeżeli myśmy tak upajali się, że jesteśmy tymi wielkimi niemowami, to w pewnym momencie ktoś powiedział, słuchajcie, no to właśnie nie odzywaliście się, nie zaistnieliście w tym dyskursie publicznym. Dodatkowo Krajowa Rada Sądownictwa w tym poprzednim składzie wydała, czy dołączyła do zasad etyki sędziów ten mój ukochany punkt, że sędzia powinien być powściągliwy w mediach społecznościowych. I mnie się zrobiło po prostu słabo, bo uważam, że my też jako sędziowie, bo ja głównie mówię z perspektywy sędziów, mamy tą taką fantastyczną tendencję do samobiczowania, do takiego masochizmu, do tego, żeby skrytykować orzeczenie kolegi i powiedzieć, że to jest w ogóle do niczego. Nie ma na przykład systemu informacji zwrotnej, nie ma jakiegoś wzmocnienia, że robimy coś dobrze, że ktoś, jeżeli ktoś orzekł dobrze, no to jest zupełnie normalne. Natomiast jeżeli orzekł źle, to przeczyta pod swoim adresem bardzo wiele. Na szczęście to nie odnosi się do jego rodziców, a zwłaszcza matki, ale przede wszystkim do sposobu jego kształcenia. W związku z tym coś tu nie działa. I nagle dla mnie takim przełomem był w sumie Twitter.
Bo rozumiem, że od Twittera pan zaczął. Tam
było niekoniecznie, tam, nie.
To było tak, że najpierw był IRC i tam nie, dyskusyjne na mailowe.
Nie, inaczej. Bodajże w 2008, ale nie mam tutaj pewności, bo w 2010 pojawiło się coś fascynującego i to się nazywało Forum Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście to jest też coś, o czym być może ktoś kiedyś napisze książkę albo nakręci serial, może nie na Netflixa, ale tak spokojnie, który mógłby konkurować z Koroną Królów, spokojnie i nawet bez konieczności tych wyrafinowanych kostiumów na poziomie jasełek przedszkola. Natomiast ja myślę, że to było takie miejsce, gdzie nagle sędziowie zaczęli się poznawać, linkować, rozmawiać, wylewać te swoje żale, bo jest taka moja kolejna pasja, trochę z jednej strony daleka, z drugiej strony bliska tej komunikacji, czyli właśnie wszelkie umiejętności miękkie i to, żeby sędziów wspierać, żeby sędziom zapewnić superwizję, pomoc psychologiczną, bo no, nie czarujmy się, to jest niesłychanie eksploatująca praca i jeżeli sędzia mówi, znaczy jeżeli jest sędzia, który powie, że nigdy nie przyśniła mu się jego sprawa czy jakieś rozstrzygnięcie, to albo jest tak niesamowicie mocny psychicznie, no albo oszczędnie gospodaruje prawdą, jak to mówią politycy. W związku z tym forum było takim miejscem, gdzie nagle się poznaliśmy, gdzie się też zorientowaliśmy, co jest też bardzo istotne w takim sieciowaniu, że my w sumie wszyscy mamy te same problemy, że każdy ma tą szafę pełną akt, że każdy biega na tą sesję, czyli na salę, czyli na wokandę, bo to też gdzieś się mówi decernat, gdzieś się mówi referat, co jest też fajne, żeby poznawać takie subtelności języka.
O referecie, tak.
Tak, no właśnie zachodnia część Polski mówi o decernacie, to z niemiecka, my mówimy o referacie, ale też niektórzy mówią o decernat, ci już w Gliwicach, bo oni są nieco bardziej na zachód. W każdym razie forum było takim pierwszym miejscem, gdzie były wątki, jak to właśnie takie forum. Nie znam dokładnie tej mechaniki, ale to chyba takie po prostu forum dyskusyjne, posty, cytowania, pyk, ej, ten coś napisał, a tutaj, a tu linki się wklejało, a tu coś. Też bardzo duża taka część samopomocowa tam miała miejsce. Słuchajcie, mam taki problem, podrzućcie linki, czy ktoś orzekał w tej sprawie. To było coś fascynującego. Co więcej, bo to jak gdyby, ponieważ ja jestem z tego pokolenia, któremu się jeszcze w dalszym ciągu wydaje, że być może pewnego dnia internet zniknie, więc my bardzo też, bardzo cenimy więzi i relacje takie międzyludzkie i my potrafimy się też umówić przy użyciu na przykład telefonu, czy nawet korespondencyjnie, bądź paszczowo, a nie tylko w Google kalendarzu i nagle myśmy zaczęli wychodzić na zewnątrz, bo dla mnie ta droga z wirtualu zawsze powinna prowadzić do realu, ale to teraz zaczynam mieć wątpliwości. Natomiast forum było takim miejscem dla sędziów, które zbudowało niesamowite przyjaźnie. Nagle się okazało, że powiedzmy znamy ludzi we Wrocławiu, znamy ludzi w Gdańsku. Myśmy się zaczęli też odwiedzać i to była taka niesamowita społecznościowa sytuacja, która w swoim czasie bardzo mocno pomogła i zjednoczyła sędziów w Polsce. To był, myślę, taki czas 2011-2012, o ile dobrze pamiętam. No i trochę idąc za ciosem, widząc, że ten internet może bardzo wiele, bo wtedy też to był w sumie taki pierwszy czas Facebooka w Polsce, plus minus chyba 2012-2013.
No, może trochę wcześniej, no ale to było te okolice.
Mówimy o sędziach. Mówimy o sędziach, którym też czasami się wydawało, że... Internet, owszem, no to są takie kanoniczne obrazki, takie właśnie, one nie są memogenne, bo one są memami same w sobie, jak ktoś w aktach na przykład prosi o powiadomienie strony za pośrednictwem portalu Facebook, ale z kolei szef oddziału informatycznego w sądzie w X informuje, pisze również zapisek oczywiście pismem ręcznym, że sąd nie posiada konta w portalu Facebook i tak to się dzieje, to jest taka dynamika, taka interakcja, no bo... Ja z pełną odpowiedzialnością nazywam sądy skansenami. Ktoś jeszcze mi podpowiedział, że to w ogóle nie tyle skansena, ale takie mauzoleum, bo to jest pewne mauzoleum idei i technologii, bo to, no to jest właśnie ten problem z sądami w Polsce. Ale tak się złożyło, że w 2013 roku zostałem prezesem sądu, ale chyba będąc wiceprezesem jakieś pół roku wcześniej, no, wpadłem na ten absolutnie rewolucyjny pomysł, że będziemy mieli fanpage sądowy na Facebooku.
Niemożliwe, to jest rzeczywiście...
To było rewolucyjne, bo jakby ja cały czas też mówię, no, jaka branża, taki celebryta, więc jaka po prostu branża, taka rewolucja. Więc odpalenie profilu sądu na Facebooku, ja nie wiem, czy... Myśmy nie próbowali jeszcze uzyskać jakiejś zgody przełożonego czy coś. Na szczęście chyba to wyparłem, ale, ale po prostu zdaliśmy cholera jasna. No robimy fanpage sądu na Facebooku, bo też tak o dziwo, patrząc na ludzi, patrząc na pewne pokolenia, zobaczyliśmy, że jest to jedno z pierwszych źródeł w ogóle pozyskiwania jakiejkolwiek informacji. I na tym Facebooku zaczęły się pojawiać chociażby namiary, numery telefonu, jakieś takie globalne informacje, ogłoszenia o pracy, coś co mogło być. To był taki nie tyle BIP, ale taki po prostu jeden z kanałów, który się pojawił.
Jak długo on był?
Jest w dalszym ciągu.
Profil dalej,
no żyje, nie żyje.
Nie został zamknięty?
Nie został zamknięty. Przede wszystkim nie został zamknięty. Mamy kilkaset polubień swego czasu, to był najbardziej lubiany w ogóle z sądowych, no ale to też znowu wśród ślepców jednooki jest królem. Ja się też kieruję tą zasadą, że właśnie, no po prostu, to jeżeli ktoś zrobi coś zupełnie, o czym nikt nie pomyślał, to no to trzeba próbować, tak. Prawda? No znowu, no. Ja mówię, jaka branża, taki Elon Musk.
Wtedy ten fanpage to był pierwszy fanpage, ale rozumiem, chociaż, bo nie mam takiej wiedzy, że teraz sądy mają swoje fanpage.
Sądy mają swoje fanpage. Co więcej, ja na przykład z dużym podziwem obserwuję twitterowe konto Sądu Rejonowego Katowice Wschód, który zamieszcza tam regularnie ogłoszenia o przetargach, na przykład na zakup butelkowanej wody mineralnej albo na przebudowę centrali telefonicznej. I myślę, że no można, no też no jak gdyby nic się nikomu złego nie stało. Poza tym to też są kanały dotarcia, bo spójrzmy na odbiorców i spójrzmy na rolę tej wyszukiwarki, gdzie ludzie nawet nie bardzo chcą z tego Facebooka gdzieś wychodzić, prawda? To jest narzędzie, które staje się takie wszechwładne.
To jest taki internet w internecie trochę.
Dokładnie, to jest internet w internecie, że też... Wygoda ludzka, łamana przez niechęć do jakiegoś właśnie wyjścia ze strefy komfortu, powoduje, że nie każdy odpala potem wyszukiwarkę, że nie każdy jest nauczony tego szukania takiego dotychczasowego, kanonicznego, trochę zakrawającego analogowo. Natomiast wracając do Twittera i ja odpaliłem tego Twittera dość wcześnie, natomiast poruszałem się tam niezwykle ostrożnie, tym bardziej, że
no Twitter, że zalecenie było, żeby się byli...
Było zalecenie powściągliwości.
Powściągliwości, tak. To jest też takie słowo.
Tak, no to jest takie przekazanie miłości, zalecenie powściągliwości z drugiej strony. Mnie to w ogóle. To jest kolejna rzecz, która mnie mocno zastanawia, bo to jest też takie oldschoolowe i właśnie archaiczne podejście, że ten internet to. Że tak możemy udawać, że go nie ma. Mhm. Tak, troszkę się tak odsuńmy. Może to minie, może go wyłączy. A my będziemy mieli dalej nasze zbiory orzecznictwa, my będziemy w dalszym ciągu coś pisać właśnie ręcznie, my zrobimy zapisek urzędowy i może ten internet się w sumie nie przyjmie, nie? To też to jest taka technologia, no Boże kochany, nie wiem, właśnie kasety magnetofonowe, tak, tak. Tudzież VHS wyszedł z użycia, Więc może się nie przyjmie, tylko że tak, no, winyle wracają, więc oczywiście.
Mam nadzieję, kasety może też. Kasety. Ale to jest taki, jakiś taki dwutorowy. No przecież sędzia na co dzień korzysta z internetu, nawet i nie mam na myśli nie tylko to życie takie prywatne, osobiste, no, ale też pracy, bo przecież macie wewnętrzne komunikatory, muszą działać po sieci.
Ale też bazy orzeczeń właśnie są już, no, muszą być po prostu w przestrzeni internetu, bo się to tak nigdzie nie mieści, bo też generowanie tych danych, no przecież ja też na jednej z konferencji usłyszałem coś, co mnie najpierw zadziwiło, a potem mocno poruszyło, bo się dowiedziałem i ja to przyjmuję, że dane są obecnie surowcem. Ja myślałem, że dane to jest coś innego, ale nie. My tego surowca też generujemy strasznie dużo i jak gdyby przechowywać i obrabiać go możemy, no wyłącznie dzięki takim technologiom. No więc przyjęto, że ten internet to może minie, ale znowu, przecież życie młodych właściwie odbywa się też dwutorowo. To jest życie w wirtualu i w realu i praktycznie bardzo trudno jest tą granicę gdzieś tam sobie nakreślić. I szereg hejtu, no taki hejt, jaki jest w internecie, czy właśnie mowa nienawiści, to wszystko jest wyłącznie w internecie. Więc na przykład nawet, żeby orzekać w tych sprawach, czy żeby oszacować, czy w kwestiach zadośćuczynień za to, co się gdzieś wydarzyło w internecie, no trzeba być też jego użytkownikiem. No to jest na zasadzie jeżdżę samochodem, jestem użytkownikiem drogi, tak samo jestem użytkownikiem internetu, więc ja nie widzę możliwości, żebyśmy sobie z tym po prostu nie poradzili i nie byli z tym za pan brat, bo też staniemy się na własne życzenie wykluczeni, co jest absurdem. Tym bardziej, że ludzie z tego po prostu korzystają i nie możemy udawać, że tego nie ma. Ale wracając do Twittera, mnie ten Twitter poruszył, ponieważ raz, że to jest szybkość, dwa, że możemy uczestniczyć w dyskusji o konstytucji zarówno właśnie z obywatelem, o którym nie wiemy nic, jak powiedzmy profesorem Matczakiem, profesor Łętowską i swego czasu jeszcze profesorem Zaradkiewiczem, dopóki nie schował się za kłódką, czy w ogóle nie zniknął z Twittera. W związku z czym to też było niezwykle pouczające i też dawało taką możliwość, no ja mam jednak gdzieś tam naturę polemiczną, ale też do pewnego czasu. Właśnie to jest natura polemiczna łamana przez powściągliwość, gdzie momentami
hashtag,
się...
Hashtag powściągliwie.
Hashtag powściągliwie został wprowadzony i on tam po prostu w internecie już jest. Tak, i też to jest coś fajnego, bo też widzę, że korzystają z tego inni prawnicy niż sędziowie i to jest nie tylko takie przymrużenie oka, ale też taki sygnał, słuchajcie, wystarczy. Wystarczy. Gdyby swoje wiemy, rozstajemy się, ale no komunikacja to jest też przede wszystkim dialog, to jest to, żebyśmy do licha ciężkiego zaczęli ze sobą rozmawiać i te takie wprawki twitterowe, zresztą mnie się często zdarza rozmawiać z ludźmi teoretycznie spoza mojej bańki, spoza mojego systemu wartości, ale okazuje się, że się zgadzamy odnośnie do bardzo wielu kwestii, po prostu, bo też mamy jakieś wspólne spojrzenie, coś nas tak samo irytuje, coś nas tak samo inspiruje, a na coś mamy bardzo, bardzo podobną receptę, bo to można i właśnie można to znaleźć w internecie, więc to jest bardzo duża wartość. I tak sobie też pomyślałem, że rany Julek, no mamy na przykład alarm bombowy, bo to się zdarza, jesteśmy sądem wielkomiejskim, więc ja mogę też z pełną odpowiedzialnością na przykład napisać: proszę państwa, mamy alarm bombowy w sądzie w Katowicach przy ulicy X, bo może przeczyta to parę osób i może ktoś nie będzie się dziwił, że jest korek, a może ktoś po prostu skręci w inną przecznicę. To są proste, użyteczne informacje, bo to jest też kwestia wyjścia do obywateli. Znowu, taki drobiażdżek. I też zdarzało nam się to robić, po prostu żeby uruchomić tą informację i ją po prostu wypuścić, no, żeby to ludzie wiedzieli, na przykład.
Okej. I rozumiesz, że ten Twitter zarzuje zaraz po forum sędziowskim? I
kolejność była taka, forum sędziów, potem z kolei Facebook sądowy, który też był takim ćwiczelnym, a potem był mój taki Twitter, gdzie też długo się do tego zbierałem, chyba z półtora roku, ale faktycznie no, takim też momentem kulminacyjnym była sprawa Mocarza, to były dopalacze, właśnie znowu się zaczynają wakacje, więc niestety jest to zagrożenie. Pojawiło się coś takiego, że...
To jest prawda, pan sądził, czy...
Nie, tylko był taki feralny weekend w połowie lipca 2015 bądź 16. 15. gdzie po prostu około 200 młodych ludzi zatruło się w jeden weekend dopalaczem. I dealer tej substancji został doprowadzony przez nasz sąd, który miał zdecydować, czy stosuje tymczasowe aresztowanie, czy nie. Ponieważ też najpierw poprzedziła to właśnie konferencja prasowa prokuratury, która już pokazywała, mamy tego zbrodniarza i za chwilę zrobimy z nim porządek.
Coś pamiętam, wprawdzie ominął mnie ten tamten etap, chociaż hasło mocarz raczej kojarzę, natomiast ten cały, brzydko mówiąc, case przyznam się.
No, case polegał na tym, że najpierw prokuratura z wielkimi fanfarami właśnie znalazła człowieka, no potem prokuratura z jeszcze większymi fanfarami dostarczyła go przed sąd, a potem sąd bez żadnych fanfar uznał, że niestety nie ma przesłanek, żeby zastosować tymczasowe aresztowanie. I to był taki dzień, który ja będę pamiętał, ponieważ ja przez 8 godzin mojego regularnego czasu pracy plus jeszcze kilka brutto tego było znacznie więcej, nie robiłem niczego innego, tylko rozmawiałem z telewizjami, stacjami radiowymi, gazetami, papem, nawet rozgniewanymi obywatelami, bo też jak gdyby pozwoliłem, no, dzwonią, no to łączyć. No też chcieli mi powiedzieć parę prostych żołnierskich słów, co oni myślą o takim wymiarze sprawiedliwości. A z drugiej strony moim obowiązkiem było, i właśnie to też była taka ciekawa subtelność, bo przybiegła do mnie dziennikarka jednej ze stacji telewizyjnych i powiedziała w ten sposób, pan ma się wytłumaczyć, co ten pana sąd zrobił, bo ja wtedy byłem prezesem. No co ja powiedziałem, nie proszę pani, ja mam wytłumaczyć społeczeństwu, jakimi motywami, jakimi przesłankami kierował się sąd, decydując w taki, a nie inny sposób. No i oczywiście też na Twitterze się zaczęło. I ówczesny minister sprawiedliwości też napisał, że właśnie on to się zaraz za nas weźmie i wszystko, więc ja mu uprzejmie odpisałem. A to był minister, który był w 2015 roku.
Czy to był minister Świąkarski, czy to był...
Nie, jego następca, następca. Natomiast to też było bardzo ciekawe, bo właśnie w tym momencie pojawiły się też głosy ludzi, między innymi też profesora z Uniwersytetu Śląskiego, który napisał, czytam przepis 258 KPK, no i nie widzę tam na przykład przesłanki, że zbliżają się wybory. To nie jest przesłanka zastosowania tymczasowego aresztowania. I dajmy sobie spokój z populizmem. Ale to było dla mnie bardzo ciekawe, ja to gdzieś tam mam te screeny, bo to pokazało, że my możemy się komunikować, że jak gdyby sąd w jakimś tam stopniu, ja też nie mówię, że zrobiliśmy to super ekstra, ale wydaliśmy właśnie komunikat prasowy, no ja byłem cały czas dostępny. Nie zrobiliśmy na przykład infografiki, co potem zaczęliśmy robić jako ekipa medialna Justicji, że zamiast tych właśnie komunikatów, a propos znowu komunikacji, sąd pisze, że coś zrobił, bo on czegoś nie zrobił w ten swój sposób, prawda? Na 3 strony A4. Myśmy zaczęli robić infografiki.
Czyli w tamtym momencie na bazie całej swojej wiedzy, którą posiadaliście, zrobiliście wszystko, co możliwe, żeby jasno powiedzieć społeczeństwu, że...
Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, bo to było coś na kształt takiego klasycznego kryzysu. Tylko, że myśmy, powiedzmy, byli na deskach około 9 rano, bo w serwisach była taka rozmowa radiowych, proszę, dzielna prokuratura, proszę zobaczyć, to była środa. To wszystko się przewaliło w ciągu weekendu. We wtorek już prokuratura miała sprawcę. No to jest właśnie taki case study. We środę go, właściwie we wtorek wieczorem przyprowadziła go do sądu. W środę sąd zdecydował, że nie zaaresztuje człowieka. Więc serwisy radiowe, telewizyjne, poza tym no mamy wakacje, więc jak gdyby to był dobry news.
Sezon ogórkowy.
Jak najbardziej, więc łapmy się tego, czego możemy. Natomiast już od 11, bo to jeszcze się złożyło z nowelizacją przepisów, procedury karnej, tym, że sądy przez moment miały właściwie do wyboru, no musiały stosować jedną w sumie z 3 procedur. I tak się okazało, że już koło południa nasz komunikat, że sąd orzekał na podstawie właśnie świeżo znowelizowanych przepisów, że sąd może stosować tymczasowe aresztowanie jako absolutnie wyjątkową rzecz, że to, co było w materiałach sprawy, no nie dało żadnych przesłanek, żeby ten środek zastosować, i poszedł taki komunikat, który był w miarę obiektywny. Ja też nie mówię, że zatrzymaliśmy medialną nawałę i wszystko, ale przynajmniej stawiliśmy temu czoła, bo to był też taki moment, że wtedy sąd po prostu przestał być niemową. I też kiedy się działy takie rzeczy, bo też jest bardzo pięknie teraz opowiadać, jak to sąd odebrał dziecko bądź nie odebrał dziecka i tak dalej. I pojawia się też właśnie niezrozumiały, 3-stronicowy komunikat językiem prawniczym napisany, No to też powiedzieliśmy, ludzie, to nie może tak wyglądać. Zróbcie infografikę, pokażcie, jak to jest, wrzućmy to na stronę internetową i naszą Justicji, i na nasze profile, bo też na przykład ten zasięg fanpage'u Stowarzyszenia Sędziów Justicja w najlepszym momencie był milionowy, więc to już...
To było milion...
Tak.
Którzy lubili?
Nie.
To milion zasięgów wpisów.
Tak, dotarcie.
No, dobra.
Natomiast no, też od tych kilkuset klików i wszystkiego nagle się zorientowaliśmy, że możemy. To było też w czasie protestów pod sądami, było takie wielkie zainteresowanie i plus minus rok temu ta wielka energia, no ona też była gdzieś tam stymulowana w mediach społecznościowych i to znowu odpukać i zupełnie... Po prostu tak się zdarzyło. Mieliśmy też takie szczęście, parę osób przy tym siedziało i tak się udało. Tam lajków profilu jest w tej chwili chyba ponad 10 tysięcy, około 11, 12, co też jest bardzo dużym wynikiem, bo jest to bądź co bądź stowarzyszenie sędziowskie.
Ogromny zasięg.
Tak, bo to coś generuje.
Ogromny zasięg. To warto przerobić to teraz przy zmienionych zasięgach na grupę i na grupę facebookową. I no to byłoby idealne miejsce do tego, żeby ludzkim językiem tłumaczyć to, co się dzieje teraz w sądownictwie.
Nie no, próbujemy to robić, okay. Natomiast znowu też próbujemy to robić już paszczowo przed sądami. Czasami pojawiają się właśnie infografiki. Natomiast znowu, my to wszystko robimy po godzinach, robimy to poza naszymi zajęciami. Ja też nie mówię, że rekrutujemy teraz jakiegoś social media ninja, bo nie, bo po prostu to wszystko robimy pro bono, ale uznaliśmy, że to jest po prostu wielka, wielka siła i trzeba z niej korzystać. Więc to jest też wielki postęp.
Potężna siła, bo ja widzę, jak moi znajomi, którzy nie są prawnikami, jak, w jaki sposób oceniają pracę sędziego, jak bardzo jest to płytka i taka bardzo pobieżna ocena.
Zresztą
świadomość tego, jak na czym no, społeczeństwo, czy jeżeli pójdziemy sobie teraz do kawiarni, zapytamy kawiarni kogokolwiek.
Jak pracują sądy? Ja mu powiem źle.
Tak, albo czy wiesz wobec tego, ile sędzia pracy codziennie poświęca, ile godzin poświęca na pracę? Nikt tego nie ma takiej świadomości zupełnie. Nie? Społeczeństwo nie wie, jak wygląda praca sędziego na co dzień.
Społeczeństwo jest przekonane, że funkcjonują ławy przysięgłych. Społeczeństwo jest przekonane, że po każdym, i to nawet prezesi dużych firm, bo miałem też okazję z nimi pogadać, prezesi dużych firm byli całkowicie i głęboko przekonani, że ja po każdym wyroku tym młotkiem przybiję. Jak właśnie w amerykańskich serialach.
I z jednej strony wchodzi policjant, mówi all right.
Tak. I wszyscy do mnie jeszcze mówią your honor. Po prostu uwielbiam. No i pada też często sprzeciw. Ponoć padł jakoś niedawno na którejś z sali rozpraw właśnie w centralnej Polsce. Któryś z pełnomocników powiedział sprzeciw. Więc to się może zdarzyć. No ale no cóż, no, to jest kwestia świadomości prawnej, nad którą po prostu trzeba pracować i to u samych samiutkich podstaw. Ja też się śmieję, że tylko trochę mi znowu brakło sił, czasu, energii, bo myślałem o tym cyklu Lexopolo, żeby właśnie popularyzować takie najprostsze instytucje prawa jakimiś krótkimi wierszykami, bo znowu my się nie czarujmy, że w społeczeństwie, w którym 42% ludzi w zeszłym roku przeczytało jedną i więcej książkę. A cała reszta nie przeczytała
rocznie,
nic.
Mówimy rocznie, tak?
Mówimy rocznie. W społeczeństwie, w którym zaufanie do innego człowieka deklaruje 26% ludzi, a 74% deklarują totalny brak zaufania, a najbardziej nie ufają sąsiadowi i na drugim miejscu proboszczowi, że my w tym społeczeństwie po pierwsze...
Są badania,
tak. Są to badania CBOS-u.
Myślałem, że jak na pierwszym miejscu nie będzie sąsiad, tylko polityk. Potem...
Nie. To jest ranking zaufania do instytucji, gdzie mamy tak. My jesteśmy absolutnie w środku, bo najbardziej godna zaufania jest Straż Pożarna, a najmniej Sejm. To jest odpowiednio 56% i bodajże 26%, czy 28%, a my mamy 40%, więc jesteśmy w środku. Ja jestem dumny, że 40% społeczeństwa ufa sądom. No właśnie, ale w takim społeczeństwie uczyć trzeba i trzeba też mówić o tym, bo ja się też jakby przekonałem, że jeżeli my nie będziemy mówić, co robimy, jaki jest nasz wysiłek, no to nikt nam tego nie powie.
bardziej jeszcze, to co by mnie również interesowało, to, że mówimy o pozytywach samym social media i pozytywach tego, że no, wymiar sprawiedliwości powinien być w necie, powinien być fajnie się komunikować, no ale zakładam, że są też negatywne strony obecności w internecie.
Ale jak najbardziej są negatywne strony.
I ja mam dużo znajomych, dużo sędziów, sugerowało mi, że oni nie chcą być w internecie po to, że boją się tego, że któraś ze stron się do nich odezwie na Facebooku czy tam na Twitterze, że będzie ich nękać, że będzie do nich pisać. I bardzo często osoby, które sądzą, są na Facebooku anonimowo, na przykład, no nie wiem, jakieś imię, bez nazwiska, tylko po to, żeby utrzymywać sobie kontakt.
Potwierdzam.
Tak jest.
Tak bywa.
Tak więc bywa. Chciałem usłyszeć o tych negatywach i czy te negatywy jesteśmy, czy te negatywy są tak silne, że społeczeństwo, że świat sądów nie wchodzi w social media, czy...
To jest coś zupełnie dziwnego, bo te największe demony to z reguły są w naszych głowach. I oczywiście zdarzają się przypadki kryminalne, ale to jest głównie niestety agresja fizyczna czy agresja werbalna. No, bywa, że sędzia zostaje, nie wiem, opluty, okrzyczany, że coś złego dzieje się na sali, to się zdarza po prostu. I tak samo się to może zdarzyć w internecie. Tylko znowu, jeżeli my będziemy się chować w tej naszej szklanej wieży, w tej twierdzy, a potem będziemy jednocześnie lamentować, że społeczeństwo nas nie zna, nie rozumie i w dodatku nie szanuje, to chyba tu jest jakiś związek. Oczywiście to, co się dzieje wobec sędziego Tulei, wobec teraz sędziego Żurka, no pojawiają się rozmaite ataki, ale też z drugiej strony są głosy wsparcia, które też można uzyskać właśnie na tym portalu, na portalach. To jest bardzo duży problem. Ja tutaj nie mam jednej recepty. Ja faktycznie mam profil taki, gdzie mam po prostu znajomych, ale na przykład na Twitterze ani nie jestem za kłódką, ani nikogo nie zbanowałem, ani... No nie mam problemu, nawet nie wyciszyłem jeszcze żadnego wątku, żadnego słowa. Po prostu jestem. Też w pewnym momencie, mówiąc właśnie powściągliwie, rezygnuję z pewnej dyskusji. Względnie, jeżeli gdzieś tam ktoś cytuje czy podaje dalej, to no tak bywa. No na tym też polega internet. To jest też to są pewne granice wolności. My też mamy tutaj znakomitą możliwość przetestowania właśnie z perspektywy użytkownika, jak to działa. Żebyśmy też na przykład zrozumieli ofiary stalkingu, ofiary takich działań, które są po prostu niefajne. Żebyśmy też wiedzieli, o czym mówią nasze dzieci, jeżeli mówią o hejcie, jeżeli mówią... A poza tym, o czym mówią na przykład młodzi ludzie w takim ogólnoeuropejskim badaniu, gdzie dla młodych ludzi ważniejsze jest bezpieczeństwo niż wolność. Oni przede wszystkim nie zaznali braku wolności takiego, jakiego pokolenie, powiedzmy, współczesnych 40-30-latków, czyli tego, że jednak, żeby wyjechać za granicę, to już trzeba mieć paszport, a paszport nie jest to coś, co mają wszyscy. I dla nich wolność to jest, znaczy bezpieczeństwo jest pewną ochroną przed na przykład byciem obrażonym, zbluzganym i przed tym, że ktoś będzie z kolei nadużywał swojej wolności, wolności słowa. I to jest bardzo duży problem. I o tym też trzeba im dużo mówić. I ja myślę, że tutaj mamy znowu mnóstwo do zrobienia. Ale chyba, bo to jak to mówią niektórzy specjaliści od pedagogiki, przykład, a nie wykład. Więc w momencie, kiedy ja też jestem na fejsie, na Twitterze, nawet na Instagramie, gdzie zdarzyło mi się parokrotnie, to jest też w ogóle fascynujące, że na przykład, dobra, 3 razy zrobiłem jakieś zdjęcia śniadania i to ma jakieś dużo lajków, komentarzy, albo jak zrobiłem sobie zdjęcie, jak targam po prostu taki sztapel, po śląsku to się mówi, czyli taki stos akt, że faktycznie jest wyższy niż moja głowa. I napisałem, że to jest CordFit w odróżnieniu od CrossFit. To też polajkowało mnie paru takich mięśniatych mężczyzn, dla których myślę CrossFit jest ważną rzeczą. Pokazałem. Myśmy nawet mieli taki projekt, żebyśmy zrobili jakiś nie tyle kalendarz, ale takie filmiki na YouTubie właśnie nazywające się CordFit, że na przykład wyciskamy tomy na biceps, albo podnosimy nogi, albo kucamy z tymi aktami, bo...
Mogły być znowu, też zawody w pchaniu wózków z aktami.
Dokładnie. Albo to na klatę weźmie więcej tomów akt, bo... No, my możemy być znowu tym, prawda, mauzoleum, tym smutnym pomnikiem, tym skansenem, ale no, czasy są zupełnie inne. Czasy są inne i też o pewnych rzeczach można mówić i to się krzywda wielka nie stanie, jeżeli powiemy z lekkim przymrużeniem oka o tym, co robimy. I też pokażemy, że to faktycznie, że my się przedzieramy przez te tomy, przez te papiery, że to jest królestwo papieru w dalszym ciągu, że nagrywanie niczego nie zmieniło i tak dalej, i tak dalej. Ale nie chcę tu wchodzić w tematy reformy, bo cały czas rozmawiamy o komunikacji, więc też się chyba możemy... Nagle się okazuje, że jest sędzia, która śpiewa, jest sędzia, która piecze piękne ciasta, że ktoś chce też to pokazać, bo no do licha ciężkiego jesteśmy ludźmi.
Każdy jest człowiekiem, każdy jest człowiekiem. Ma swoje pasje.
A z drugiej strony myślę też, uchowaj nas Boże przed sędziami, którzy nie mają zainteresowań, poczucia humoru i jakiegoś życia wewnętrznego, bo to znowu, jeżeli to takie stara opowieść teorii i filozofii prawa, czy wolimy, żeby Bóg był dobry, znaczy przepraszam, żeby był sprawiedliwy, czy żeby był miłosierny, no to nie bądźmy tak do końca jednak całkowicie sprawiedliwi.
Okej. Dziękuję za rozmowę.
Również
dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że w którymś momencie ta komunikacja sądowa czy prawników przede wszystkim będzie
ludzka.
Bardziej życiowa.
Ludzka.
Bardziej prawdziwa.
No ja też, to jest takie gdzieś tam moje marzenie, po prostu. To jest taka jeszcze ostatnia historia. W środę spotkałem się z byłym reporterem pewnego programu informacyjnego w pewnej telewizji, który od pewnego czasu nie jest w tej telewizji, ale opowiadał, jak pojechał do Stanów Zjednoczonych na pewien istotny proces ekstradycyjny polskiego obywatela. I on tam pojechał przerażony.
Bo?
Mimo, że znał angielski.
Okay.
I on mi to powiedział, słuchaj, bo ja chodząc do polskich sądów, będąc obywatelem polskim, mówiąc po polsku, nie rozumiałem, co do mnie mówi polski sędzia. I wsiadłem w ten samolot i sobie pomyślałem, o do licha, jeżeli ja tego nie rozumiem, co w Polsce do mnie Polaka mówi polski sędzia i nie jestem w stanie jeszcze tego opowiedzieć moim polskim odbiorcom jako dziennikarz, to się w Stanach absolutnie tego nie dowiem.
Nie dogadam i nie zrozumiem.
Nie dogadam, nie zrozumiem, bo jest to bądź co bądź język, którego się nauczyłem. No i jakież było jego zdumienie, jak... w procesie ekstradycyjnym, pełnym jednak no dość zaawansowanej karnistyki, rozumiał każde słowo, bo sędzia mówił do niego najzwyklejszym, tym właśnie plain language, po prostu językiem absolutnie zrozumiałym. Nie iżał, nie, jak to mówi doktor Piekot, nie było zważywszy, nie była judykatura, ani jurysprudencja, ani doktryna, ani po prostu relevantne z punktu widzenia przesłanek, inne przesłanki, tylko mówił do niego jak człowiek, bo to jest chyba istota, żeby mówić do człowieka jak człowiek.
Ostatnio nawet gdzieś na YouTubie widziałem, były transmitowane, czy były retransmitowane filmiki z nagrań jakiegoś starszego sędziego, który...
Z tych amerykańskich sal rozpraw, tak, gdzie na przykład pyta dzieciaka,
tak,
co byś zrobił, co mam zrobić swojemu tacie.
Tak, on rozpoznawał takie sprawy, typu mandat i bardzo takie życiowe rzeczy.
Tak, ale tam też była pewne właśnie włączenie ludzi, żeby też widzieli, jak się dzieje ta sprawiedliwość, żeby właśnie zapytać, co o tym myślisz, co byś zrobił. To jest taki fantastyczny cykl, to Brytyjczycy zrobili You Be The Judge. Nie wiem, czy jest znany. Polecam absolutnie. You Be The Judge to są takie filmy, wciela się człowiek w rolę sędziego i sam wymierza karę, a potem to porównuje z tym, co zrobi sędziowi. Czy dobrze rozumował w ogóle, czy jak gdyby jego poczucie, to jest coś doskonałego. You Be The Judge, także polecam.
No, a w Polsce wizerunek sędziego, oprócz tego, że jest stworzony przez samych sędziów, no to jeszcze mamy, czy mieliśmy prawo Agaty, mieliśmy, co jeszcze było, zamiast prawo Agaty, co jeszcze było?
No Magda M.
Ach, Magda
M. No ale przede wszystkim mieliśmy haniebną kampanię billboardową, także
no tak,
będę panów przepraszał, ale idę ukraść jakąś kiełbasę właśnie. No to no tym to... się sędziowie zajmują.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli słuchasz nas za pomocą urządzeń Apple i znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to ci się podobało. Zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to, do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść share'a na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.